Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest nonsens! Drugą stronę!
Nie, jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał? Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Na operację zaćmy czeka się w naszym regionie od 27 dni do ponad 500 na operację wszczepienia endoprotezy biodra. W jednym ze szpitali trzeba poczekać aż 5 lat, na przyjęcie na jeden z oddziałów ortopedii 2 lata. Dziś przyjrzymy się dostępności do świadczeń medycznych. Od jesieni zeszłego roku działa ustawa o sieci szpitali, która między innymi miała poprawić dostępność do świadczeń. Czy poprawiła, o tym dziś w naszej audycji. Michał Słobodzian, witam i zapraszam.
Miałam przyjść za rok, zdać wizytę kontrolną. Okazało się, że w lipcu nie ma. Dopiero w październiku jestem na przyszły rok zarejestrowana. Bo za rok miałam przyjść do kontroli, ale za rok od dzisiaj. To jest lipiec, a mam na październik. To, że za rok, to jest po prostu taki tok kontroli, prawda? Ileś tam po operacji. Natomiast, że nie w lipcu, a w październiku, no to już niestety sprawa kolejek. I nie powinno tak być.
Nie są długie kolejki, nie. I terminy są, po prostu zależy po prostu do jakich specjalisty. Nie?
Pan do jakiego lekarza?
Ja do urologa. Teraz do kontroli 2 tygodnie. Już, bo mi bardzo dolegało.
Mateusz Grzeszczuk, Biuro Fundacji Watch Healthcare.
Państwo co roku publikują wyniki barometru dostępności do świadczeń medycznych. Co tak. Wynika z najnowszego badania? Dostępność poprawiła się, pogorszyła się, może nie zmieniła się?
Porównując z tym, co miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku, bo wtedy mieliśmy ostatni nasz barometr, opublikowaliśmy, no ten taki średni czas na te pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne wzrósł około pół miesiąca. Czyli aktualnie to jest około 16 tygodni. Czyli tak biorąc pod uwagę nasze wyniki, to jest 3,7 miesiąca. Niestety nadal porównując lata ubiegłe, to jest niestety wysoki poziom. Co ciekawe, pierwszy raz od wprowadzenia w ogóle naszego projektu Fundacji Watch Healthcare ten czas oczekiwania przekroczył taką magiczną barierę 3,5 miesiąca.
Tu wizytę mam 29.8. na po właściwie receptę. Na zabiegi, to znaczy na akupunkturę mam na październik.
To jest odległy termin, pani zdaniem?
No, nie jest taki odległy, tym bardziej, że musi być przerwa między jedną serią zabiegów, a następną, bo ja też już korzystałam z akupunktury, a miałam przerwę i jeszcze w tej chwili mam, ale już teraz pani doktor wyznaczyła mi na październik. Także tu tak się poprawiło od jakiegoś czasu, mówiąc szczerze. No chyba lepsza jest organizacja też.
Jeśli chodzi o poszczególne dziedziny medycyny, no to w 13 dziedzinach sytuacja się poprawiła, w 16 się pogorszyła. Do jakich specjalistów czeka się najdłużej, do jakich kolejki są najkrótsze?
Jeżeli chodzi o takie świadczenia gwarantowane, to najdłużej pacjenci muszą czekać na obsługi w dziedzinie endokrynologii. To jest aktualnie dane wynoszą średnio 11 miesięcy. Źle się również dzieje w stomatologii. To jest 8,5 miesiąca i chirurgia plastyczna. Tu jest 7,7. Najkrócej, ale zarazem podobnie jak i rok temu, tutaj czeka się na te świadczenia z medycyny paliatywnej. To jest właściwie 0,4 miesiąca. Równie krótko na radioterapię onkologiczną oraz neonatologię. To jest faktycznie w obu przypadkach 0,8 miesiąca.
Pani zarejestrowała się do lekarza specjalisty?
Zrezygnowałam, bo jest za duża kolejka do rejestracji. Fatalnie.
Do samego lekarza?
No, wie pan co, nawet nie próbuję. A jestem z dzieckiem pilnie, a nie wiem, kiedy tu się w ogóle dostanę.
Rehabilitację. No teraz na koniec marca. No, pół roku dobre, co najmniej pół roku trzeba czekać.
Jeżeli chodzi o świadczenia same, największe wydłużenie średniego czasu oczekiwania zanotowano tutaj w endokrynologii, czyli wydłużenie o 5,6 miesiąca oraz w otolaryngologii wydłużenie właściwie o ponad 5 miesięcy. Jeżeli chodzi o największą poprawę w świadczeniach, no to zauważyliśmy tutaj w kwestii okulistyki, ortopedii i traumatologii. Tutaj okulistyka zanotowała poprawę o ponad 2 miesiące, czyli niemalże 9 tygodni. I ortopedia i traumatologia tutaj jest poprawa o 7,5 tygodnia.
Idę na urologa. O, bardzo przystępny na 1 sierpnia.
Poprawiło się?
Trudno powiedzieć, bo to tak nie ja, tylko siostra, bo się co jest poza Bydgoszczy, ale szybko się dostała i jeździ tu, jest pod opieką lekarza, także narzekać nie można. Super.
No może to w drodze wyjątku, bo to
Nie, no bez
Byłam dzisiaj na zabiegu i no.
Bardzo ważne w medycynie jest dosyć szybkie zdiagnozowanie problemu. Jak długo czeka się na badanie diagnostyczne?
Średnio na te badanie diagnostyczne w Polsce oczekuje się około 13,5 tygodnia. Jest to taki nieznaczny wzrost oczekiwania. Z czego najszybciej wykonamy test na boreliozę, gazometria i endoskopowe badanie dróg oddechowych. Tu właściwie specjalistę mamy od ręki, a jeżeli chodzi o najdłużej, no to jest atroskopia stawu biodrowego. 18,6 miesiąca, czy rezonans magnetyczny kręgosłupa i badanie elektrofizjologiczne serca.
Na rezonans głowy i rezonans kręgosłupa trzeba czekać ponad 10 miesięcy.
Tak, tak.
I się rejestrowaliśmy, ale na przyszły termin to na 9 października.
Tak, następna wizyta 9 października, ale są badania genetyczne, one są troszeczkę zawsze takie rozłożone w czasie.
No kolejka długa, ale 40 minut w kolejce.
40 minut na badanie, na które byliśmy zarejestrowani od kilku miesięcy. Także 40 minut staliśmy przy okienku. No na pewno by się przydało, żeby tutaj tych okienek było więcej otwartych.
Pani rejestrowała do poradni dziesięcej.
Ja już dzisiaj idę na wizytę. Nie umiem powiedzieć, bo to synowa rejestrowała, nie? Ale coś mi się wydarzy, coś koło pół roku.
Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, ustawa o sieci szpitali działa od jesieni. Miała między innymi sprawić, że dostęp do świadczeń medycznych będzie łatwiejszy. Jak pan ocenia te pierwsze miesiące działania ustawy?
Na razie są zbierane wnioski. Gdzieś mniej więcej wczesną jesienią będzie już więcej szczegółów w tej sprawie. Natomiast oczywiście, jak wszystko, w różnych sprawach wymaga pewnej korekty. Generalnie uważam, że co do zasady jestem zadowolony i wiem, że co do zasady dyrektorzy szpitali również, no bo chociażby nie muszą negocjować z Narodowym Funduszem Zdrowia przesunięcia kwot pieniędzy z jednego oddziału na drugi, z jednej kliniki do drugiej kliniki. Mają większą swobodę sami decydowania o tym, gdzie te kwoty związane chociażby z ryczałtem, które mają przyznane, wpływają. To również, że te decyzje odnośnie sieci przyznanych ryczałtów tych przywilejów są przyznawane na 4 lata, również jest korzystne, dlatego że wtedy zupełnie inaczej można gospodarować i zarządzać szpitalem, mając tak długą perspektywę finansową. Oczywiście, że w trakcie będą też korekty, które są przewidziane w ustawie, to znaczy ci, którzy wykonują więcej, dostaną więcej pieniędzy w kolejnej perspektywie finansowej, w kolejnym budżecie na kolejny rok, to będzie realizowane. Zobaczymy, na ile będzie to satysfakcjonujące poszczególnych świadczeniodawców. Tutaj jeszcze tych doświadczeń póki co nie mamy.
Wiceminister zdrowia na posiedzeniu Komisji Zdrowia informował, że nakłady na leczenie szpitalne wzrosły o kilka procent, ale według barometru Fundacji Watch Health Care średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w tym roku wydłużył się o 2 tygodnie w porównaniu do zeszłego roku. W 16 badanych dziedzinach dostępność się pogorszyła, a w 13 się poprawiła.
Czyli jednym słowem, jeżeli chodzi o dostępność, o kolejki, to rozumiem, niewiele się zmieniło. Tutaj w moim przekonaniu problem jest zupełnie w innym miejscu. To jest sprawa związana z podstawową opieką zdrowotną, która też będzie ma swoją ustawę, która została przyjęta parę miesięcy temu i będzie tutaj wdrożony pilotaż. Myślę chociażby o kwestii szerszych uprawnień dla lekarzy rodzinnych, możliwości szerszego niż do tej pory wykonywania badań diagnostycznych, bo będzie na to dedykowana, osobna, wydzielona pula pieniędzy. Do tej pory jest tak, że skoro badania diagnostyczne nie są dodatkowo finansowane, a całość pieniędzy jest po prostu przyznawana według stawki kapitacyjnej w POZ-cie, czyli na głowę zapisanej osoby otrzymuje lekarz rodzinny pieniądze. W związku z tym, jak nie ma pacjentów albo nie wykonuje badań, no to siłą rzeczy wtedy więcej pieniędzy zostaje dla niego. Poprzez, jednym słowem, uruchomienie dodatkowych pieniędzy na wydzielonej puli na badania diagnostyczne, myślę, że w ten sposób, oprócz innych jeszcze zapisów, które są w ustawie, uda się więcej pacjentów leczyć na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Wtedy mniej trafi do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Kolejka w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej się skróci. a skoro się skróci, to mniej będzie powikłań, które będą wymagały leczenia szpitalnego.
Ale czy idea tej ustawy nie była taka, ale czy idea ustawy o sieci szpitali nie była taka, żeby właśnie skrócić kolejki, a teraz pan mówi, że inna ustawa jakby ma pomóc?
Bo jedno z drugim się uzupełnia. Jeżeli mówimy o ustawie o sieci szpitali, tam między innymi wpisano opiekę koordynowaną, to znaczy to, że pacjent po wyjściu ze szpitala nie jest zostawiony sam sobie, ale jest otoczony dalszą, czy powinien być otoczony dalszą opieką już ambulatoryjną i kontynuacji leczenia na przykład przychodni przyszpitalnej, bądź też innej, która ma podpisaną umowę ze szpitalem.
Jacek Kryś, dyrektor szpitala imieniem Jurasza w Bydgoszczy. Ustawa o sieci szpitali działa od jesieni ubiegłego roku. Z perspektywy dużego klinicznego szpitala widzicie zmianę, poprawę, i idea taka, żeby było, jak rozumiem, więcej pieniędzy i żeby była lepsza dostępność doświadczeń.
No niestety z optyki naszego szpitala, czyli szpitala klinicznego, nie mogę potwierdzić, iż te cele, które przyświecały tworzeniu tej ustawy, są zrealizowane. Wprost przeciwnie, ten rok oceniamy pod względem finansowym niestety bardzo źle. Po pierwsze dlatego, iż te wszelkie nasze zobowiązania ustawowe, które zobligowani byliśmy wykonać, czyli podwyżki wynagrodzeń w zawodach medycznych, podwyżki wynagrodzeń w ramach minimalnej krajowej i wszelkie inne regulacje finansowe wynikające z deficytu na rynku pracy, nie tylko w zawodach medycznych, ale wszystkich innych, powodują, iż na tym tle odnotowujemy bardzo duże wzrosty kosztów. Z drugiej strony ryczałt, w ramach którego funkcjonujemy dzisiaj, i można powiedzieć 2/3 całej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia to jest właśnie ryczałt. Jego sztywny charakter, który nie definiuje nadwykonań, powoduje, iż pieniędzy, które wydajemy na leczenie, wydajemy więcej, aniżeli to, co możemy otrzymywać z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach ryczałtu. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że ryczałt był obliczany na podstawie danych historycznych z 2015 roku. W międzyczasie dynamika zmian jest bardzo duża i ośrodki się rozwijają, i my się rozwijamy, i epidemiologia na rynku jest inna. A największym naszym problemem dzisiaj, który dotyczy ryczałtu, to jest fakt, iż intensywna terapia czy też chirurgia naczyń, myślę tu o tętniakach 5-10-centymetrowych, które nasz ośrodek potrafi zaopatrywać, czy też udary, są także w ryczałcie. To jest każdy, myślę, niekoniecznie musi się znać na medycynie, człowiek, słuchacz wie, iż są to takie choroby, których nie można zaplanować, których nie można zakolejkować, które po prostu trzeba leczyć. I to powoduje, iż my na dzień dzisiejszy mamy bardzo duże, użyję tego słowa, nadwykonania, choć usłyszałem, iż ktoś, kto mówi w dobie ryczałtu o nadwykonaniach, znaczy nie rozumie, na czym polega ryczałt, ale ja nie wiem, jak mam te pieniądze nazywać inaczej, w sytuacji, gdy po 5 miesiącach tylko mamy 7 milionów tych tak zwanych nadwykonań, których formalnie nie ma, czyli pieniędzy, których formalnie od NFZ-u nie dostaniemy. 7 milionów złotych, z czego blisko 5 milionów to jest tylko intensywna terapia w naszym szpitalu i chirurgia naczyń. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Te problemy, które nam dzisiaj generuje ryczałt, ja pozwoliłem sobie też napisać pismo do ministra zdrowia w tej sprawie, w której je wyartykułowałem. Pismo, które było kierowane do ministra zdrowia, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, także w którym proszę generalnie raptem o 3 rzeczy tylko, które by nam niewątpliwie pomogły w bieżącym funkcjonowaniu. Pierwsza sprawa to właśnie wyłączenie intensywnej terapii chirurgii naczyniowej oraz udarów z ryczałtu do osobnych zakresów. Z drugiej strony wydłużenie okresu rozliczeniowego, czyli tak, aby można było w kolejnych miesiącach rozliczać ryczałt ten, który otrzymywaliśmy w bieżącym półroczu. Tylko w ten sposób będzie możliwe, żeby w jakiś sposób z tych nadwykonań, których formalnie nie ma, po prostu w naszym szpitalu zejść.
Jest odpowiedź?
No nie, to dopiero jest ubiegły tydzień, także to jeszcze czekamy z wypiekami na twarzy.
Wrócę jeszcze na moment do tych ryczałtów, które otrzymują szpitale. Na przykład dyrektor szpitala imienia Jurasza w Bydgoszczy wskazuje, że no nie ma szans w tej chwili na zmniejszenie kolejek, bo ryczałt ma sztywny charakter, jest w nim intensywna terapia, operacje związane z tętniakami, leczenie udarów. Tego nie można limitować, a ze względu na liczbę takich przypadków, no szpital wydaje więcej niż dostaje w ramach ryczałtu. To w pana ocenie jest problem?
Ja uważam, że tu nie ma problemu aż takiej właśnie ze sztywności, jest możliwe przesunięcie, więc nie bardzo wiem, co pan dyrektor ma na myśli. Do tej pory właśnie dyrektorzy w rozmowach ze mną chwalili kwestię możliwości przesuwania pieniędzy z jednego miejsca na drugie, z jednego oddziału do drugiego oddziału. Jest owszem pewnym problemem, że w ramach ryczałtu jest rozliczana również intensywna opieka medyczna i rzeczywiście to jest sprawa, którą zgłaszano do mnie, którą ja również dalej zgłaszałem panu ministrowi i być może w tym zakresie będzie potrzebna korekta. Nie jest to oczywiście takie proste, a już doprawdy trudność też polega na tym, że w ciągu roku dokonywać tego typu zmiany. Ale wiem, że ta sprawa jest analizowana w ministerstwie.
Wanda Korzecka-Winicka, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imieniem doktora Jana Biziela w Bydgoszczy.
Pani dyrektor, ustawa o sieci szpitali działa od jesieni. Idea była taka, jak rozumiem, że miały na przykład skrócić się kolejki do specjalistów na zabiegi. Widać poprawę?
No miały. My cały czas czekamy na to, żeby się zmniejszyły, ale na razie napływ pacjentów, my nie widzimy różnicy, napływ pacjentów do naszego szpitala jest podobny, na tym samym poziomie. Nasz SOR jest oblegany. Wydaje się, że nie funkcjonują prawidłowo POZ-y, bo część tych pacjentów, 70% pacjentów odpisywana jest z SOR-u, także wynika, że POZ-y jeszcze nie działają tak, jak powinny.
A jeśli chodzi o kolejki do poradni specjalistycznych, czy na zabiegi, jeśli zagląda się na ten portal, gdzie informuje się o kolejkach, no to na przykład na endoprotezę w szpitalach czeka się bardzo długo. No,
czeka się bardzo długo. Mają być zwiększone teraz limity na endoprotezy i na zaćmy, więc trochę te kolejki się skrócą. Będzie można przyjmować więcej pacjentów, ale tych pacjentów jest coraz więcej, bo żyjemy coraz dłużej. Niestety nie żyjemy w zdrowiu i pacjenci są schorowani i tych pacjentów nie ubywa.
Wiceminister zdrowia na Komisji Zdrowia mówił, że średnio ryczałty zostały dla szpitali zwiększone o kilka procent. Jest więcej pieniędzy do podziału?
No trochę pieniędzy więcej mamy, tak, ale my bardzo pilnujemy tego ryczałtu, który dostaliśmy. No, plusem jest to, że my sami możemy jakby dzielić ten ryczałt między poszczególne zakresy w zakresie hospitalizacji. Dodatkową taką pozytywną rzeczą to jest to, że dostaliśmy też specjalne fundusze za to, że jesteśmy szpitalem akredytowanym, czyli za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, co jest na pewno bardzo dobre, bo na to wszyscy czekaliśmy od wielu lat. No w końcu się udało.
Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że no będą jakieś korekty w ustawie, co należałoby poprawić na pewno.
Wycenę procedur w poradniach specjalistycznych, bo poradnie specjalistyczne są bardzo słabo wycenione, a żeby były tam mniejsze kolejki, to na pewno jest ważne, żeby opłacało się po prostu lekarzom pracować w poradni, bo te wyceny są bardzo niskie i też mówi się o tym, że powinniśmy przyjmować pacjentów w poradniach, żeby ten pacjent był objęty taką opieką specjalistyczną, kompleksową. My taką opiekę mamy nad naszymi pacjentami, to już nie od momentu wprowadzenia sieci, tylko już od dawna, ale cały czas nam brakuje lepszej wyceny na procedury specjalistycznych porad w ambulatorium.
Wiceminister Zdrowia Marek Król o ustawie o sieci szpitali mówił na początku czerwca w czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia i on powiedział, że większość ryczałtów z pierwszego kwartału tego roku jest wyższa od ryczałtów z ostatniego kwartału roku 2017. U was też tak jest i mimo to nie wystarcza, czy jest inaczej?
W ubiegłym roku faktycznie nastąpiło przewartościowanie punktu o 4%, tak? Czyli po 8 latach nastąpiła wreszcie poważniejsza regulacja, ale istotą tej regulacji było pokrycie kosztów wynikających z podwyżek wynagrodzeń de facto. Natomiast myśmy nie dostali większych pieniędzy na realizację większej ilości świadczeń. Do tego jak dołożymy fakt, że pacjentów mieliśmy więcej i to takich pacjentów, których niestety nie można kolejkować, to jest przedmiotem naszych problemów dzisiejszych.
Kiedy przegląda się system kolejkowy, ten ogólnopolski, no to na przykład w szpitalu Jurasza na oddział urazowo-ortopedyczny na przyjęcie czeka się 2 lata, na wszczepienie endoprotezy 5 lat, biodra, kolana 6 lat, poradnia ortopedyczna ponad rok, oddział chirurgii naczyniowej 1,5 roku.
No tak, to jest oczywiście złożony problem, natomiast mogę powiedzieć tylko odnośnie tego, co się dzieje w naszym ośrodku. My niestety żadne większe pieniądze na większą ilość endoprotez nie zmieni ilości endoprotez, które jesteśmy w stanie wykonywać w naszym ośrodku. I taka jest po prostu smutna prawda. Czyli niezależnie od tego, na ile by NFZ nie rozpoczęło lepszego finansowania chociażby tego zakresu, my biorąc pod uwagę dostępność naszego personelu, nasze zabezpieczenie logistyczne, infrastrukturalne, dostępność do sali operacyjnej, anestezjologii i tak dalej, więcej endoprotez niż robimy dzisiaj nie zrobimy, ponieważ nie mamy takich możliwości. W związku z powyższym to nie jest tylko tak, że w drodze do skracania kolejek musimy pokonać tylko barierę finansową. Niejednokrotnie jest to po prostu w naszym ośrodku myśmy, uważam, osiągnęli już pewien limit procedur, które możemy wykonywać w większości specjalności.
No właśnie, jak oceniają Państwo, dostępność do świadczeń medycznych jest lepiej, gorzej, a może nic się nie zmieniło Państwa zdaniem. Zapraszam do telefonowania. 52 345 50 60 i drugi numer z końcówką 90. Halo, witam serdecznie.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu, Grzegorz z tej strony. Proszę pana, proszę państwa, sytuacja się nie zmieni, ponieważ to jest dużo aspektów, do tego byśmy musieli długo, długo rozmawiać na antenie.
A ma pan jakiś pomysł, żeby sytuacja się poprawiła?
Oczywiście.
Co należałoby
jest,
zmienić?
Jest mało lekarzy, trzeba lekarzy zatrzymać, specjalistów. Mało tego, proszę pana, lekarze, ci co są zawalani przez urzędników różnymi dokumentami. Sam mówię na swoim przykładzie. Lekarz musi wypisywać różne zaświadczenia do ZUS-ów, do KRUS-ów, do powiatowych zespołów lotniskowych. No a po rzecznicy, ja panie redaktorze, tak się zastanawiam, czy jest taka specjalizacja, no myślałem, no rozumiem, jakiś urolog, ortopeda, neurochirurg, ale jest specjalizacja, orzecznik, gdzieś to jest w jakimś tam medycznym terminie?
No, są lekarze, którzy pracują jako orzecznicy ZUS, ale to chyba nie jest specjalizacja medyczna.
Mhm. No, właśnie. I on jest na usługach czy ZUS-u, czy tam KRUS-u, czy innej takiej organizacji. On będzie orzekał tak, jak żeby ta instytucja, a nie żeby...
A dzisiaj o kolejkę dlatego... chciałbym porozmawiać. Ma pan jakieś doświadczenia? No. Musiał pan długo czekać do specjalisty? A może nie?
Oczywiście, proszę pana. Muszę długo czekać z tego względu, bo jest respektowany. Lekarz leczący wystawia na przykład na rehabilitację i czeka się pół roku. Mhm. Człowiek nie może się leczyć, czy tam się oszczędza zgodnie ze wskazaniem lekarza, tylko no, musi tak pracować, jak pracował. I wtedy to jest kwadratura koła. Cały czas to się tam powtarza. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że lekarze są zawalani papierową robotą zamiast...
I z pewnością jest ich zbyt mało. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. I kolejny głos. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Tak, Dariusz z tej strony. No, panie redaktorze, to jest temat, jak się okazuje, cały czas aktualny, prawda? Miło słychać, jak pan poseł ładne słówka, ubiera wszystko, co pan spyta, to wszystkim ma. Tak samo pozostali ministrowie, odpowiedzi ładne, a kolejki jakoś tak rosną. A szkoda, znaczy szkoda, może i dobrze, że pan się nie zainteresował, co się dzieje w onkologii. Tam ludzie mają choroby, czekają na wyniki po półtora miesiąca, a z tym wynikiem na kontrolę, na z tym wynikiem idą na dwa miesiące. To w tym czasie już naprawdę można umrzeć.
Chociaż jeśli chodzi o barometr dostępności, to wizyta u onkologa wypada w tym barometrze całkiem nieźle. Czeka się na tę, jak rozumiem, pewnie pierwszą wizytę krótko, ale później zaczynają się schody, prawda?
Później są schody. Według mnie, jedynym rozwiązaniem jest niestety, są pieniądze. Żadne tam zmiany, czy szpitale takie, czy siakie, są pieniądze. Niech prezydent Duda zrobi referendum, czy chcemy wydawać więcej pieniędzy na służbę zdrowia, załóżmy, kosztem wojska, gdzie wojsko przejada pieniądze. Miliardy złotych przejadają ci ludzie, bo nic nie robią. O, i wtedy ja proszę większość ludzi posłałby do referendum i odpowiedziała tak, kosztem zdrowia, bo my chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, niż dać tym ludziom, którzy przejadają, tym żołnierzom, którzy przejadają kupę pieniędzy.
Pieniądze na wojsko też są pewnie konieczne, no ale tu pytanie otwarte, na co, jakie kwoty. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 52 345 50 60 i drugi numer 52 345 50 90. Mamy jeszcze 2 minuty. Jak oceniają państwo dostępność do świadczeń medycznych? Jest lepiej, gorzej, a może nic się nie zmieniło w ostatnim czasie? Jakie są państwa doświadczenia? Do jakich specjalistów czekają państwo szczególnie długo, a do kogo kolejek nie ma? Zapraszam do telefonowania 52 345 50 60 i drugi numer z końcówką 90. Fundacja Watch Health Care przygotowała jak co roku barometr dostępności świadczeń medycznych. Aby dostać się do specjalisty, Polacy muszą poczekać w kolejce średnio około 3,4 miesiąca, a na pojedyncze świadczenie gwarantowane 3,7 miesiąca, to 2 tygodnie więcej niż w roku ubiegłym. Najgorzej wygląda sytuacja w przypadku dostępu do endokrynologa, gdzie czas oczekiwania to nawet, tak bywa, 23 miesiące, tak wynika z barometru. No właśnie, 52 345 50 60 i drugi numer z końcówką 90. Jakie są państwa doświadczenia? Jest lepiej, gorzej, a może nic się nie zmienia w kwestii dostępności do świadczeń medycznych? Z tego barometru wynika, że na 39 dziedzin medycyny. W 13 odnotowano poprawę, jeśli chodzi o dostępność. W przypadku 16 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku 10 specjalistów czas oczekiwania nie uległ w ciągu ostatniego roku istotnej zmianie. 52, 345, 50, 60 i drugi numer z końcówką 90, choć patrzę na zegar, już 4 minuty pozostały do godziny 17. Musimy kończyć, ale Państwo mogą do nas dzwonić w każdej sprawie. Czekamy na sygnały o sprawach, którymi powinniśmy Państwa zdaniem się zająć. Do 17.30 do dyspozycji nasz numer telefonu 52 345 50 90. Kolejna audycja z cyklu Bliżej Życia już jutro po 16.30. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.